Salon artystyczny.
Witam serdecznie. Notre Dame de Paris. Polska prapremiera tego światowego przeboju odbędzie się już niebawem, bo w przyszły piątek w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Za moment odwiedzą nas Maja Gadzińska i Krzysztof Wojciechowski, aktorzy Teatru Muzycznego w Gdyni, którzy występują w tym spektaklu. Maja Gadzińska gra Esmeraldę, a Krzysztof Wojciechowski króla cyganów, charyzmatycznego króla cyganów Klopena. Przybędą także Marek Brandt z resztą organizatorów, uczestników Festiwalu Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Zapraszam.
Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to put to the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric. And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem. Laugh lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about, you took a left off laugh lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. You used to get it.
Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Musiał przed chwilą tłumaczyć, co to będzie, jak tu się złodziej zakradnie, tak?
No bo Tymek ma problem z tym, po co te komputery są w studiu.
Tymon z tatą przyszedł. Z tatą?
Tak, z tatą.
Dobrze. Krzysztof Wojciechowski, ja już przed chwilą mówiłam, charyzmatyczny król cyganów w Notre Dame de Paris, obok Maja Gadzińska, Esmeralda. Napisali femme fatale, ale femme fatale to powinna być zła chyba, ona dobra taka raczej.
No raczej
jako
dobra
postać.
Dusza, tak.
Może nawet naiwna trochę.
Notre Dame de Paris, polska prapremiera w przyszły piątek 9 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Za moment porozmawiamy o tym, jak się pracuje przy tym spektaklu, a zaraz potem o Festiwalu Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Czwarta odsłona zacznie się 8 września. Wszystko to uczynił Marek Brandt, wymyślając Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia.
No może wymyślając, ale nie uczynił.
Sprawcą jest, organizatorem, także reżyserem jednej z premier, które odbędą się w ramach tego festiwalu. Witamy Marka Branda, a także jest z nami w drugim rzędzie, bo chwilowo tutaj straszny tłok przy stole, ale dopuścimy do głosu na pewno Marcin Marzec, aktor lalkarz. To z kolei ta druga premiera, o której także porozmawiamy. Pani Izabela Olszewska i Aneta Kwiatkowska.
Dzień dobry.
Które opowiedzą o codzienności Żydów gdańskich przed wojną. Jakub Skrzypczak, który do jednego ze spektakli przygotowuje scenografię, weźmie udział w wystawie, a także poprowadzi warsztaty magii i pisania amuletów.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Witamy serdecznie. O tym wszystkim, co się będzie działo w ramach Festiwalu Zbliżenia, porozmawiamy. Ale wcześniej przygotowujemy się do premiery. Wszyscy już chyba wiemy, że ten spektakl został po prostu i bardzo ściśle przeniesiony z Paryża. W 1998 roku odbyła się tam premiera światowa. Garus zdobył sławę, zaśpiewał Quasimodo, a twórcy tego przedstawienia uznali, że forma jego jest tak doskonała, że trzeba ją wszędzie po prostu przenosić jeden do jednego. Ja tak też myślę sobie, bo państwo braliście udział przecież w takich przedsięwzięciach, nad którymi pracował Wojciech Kościelniak, a to Chłopi, a to Zły, gdzie to na pewno był taki tygiel twórczy, prawda? A tutaj macie wzorzec, trochę jak monidło, do którego trzeba się dostosować. I jak to teraz jest? Czy to jest wielkie ograniczenie, czy może, bo czasem tak jest, że jak jest duże ograniczenie w działaniach, to wtedy się znajduje właśnie jakąś przestrzeń dla wolności, dla własnej interpretacji wewnętrznej choćby. No jak się pracuje? Proszę powiedzieć.
Możemy powiedzieć, że to jest ograniczenie, a możemy też szukać pozytywów i powiedzieć sobie, że to jest wyzwanie po prostu, żeby w jakieś ramy, które są ściśle narzucone, starać się przemycić jakąś swoją wyobraźnię. Być może właśnie te ramy wymagają od nas, żeby tą wyobraźnię jeszcze bardziej w sobie poruszać i żeby szukać tych luk w tej ścisłej formie gdzieś na siebie. I myślę, że zawsze lepiej jest potraktować to jako wyzwanie niż jako ograniczenie w trakcie pracy.
Ja mogę tylko powiedzieć, bo byłam na fragmencie takiej próby dla dziennikarzy przygotowanej i tam pan był i Łukasz Zagrobelny w tej samej roli. Tak. I chociaż właściwie wszystkie ruchy, gesty wydawało się to samo, to są zupełnie dwie różne postaci na scenie. Inna energia, inna charyzma, że tak powiem, inny odcień także głosu. Także to się udaje.
To jest chyba właśnie to miejsce jednak dla człowieka, że mimo, że że faktycznie, tak jak mówimy, ramy są ściśle określone i na całym świecie ten spektakl wygląda tak samo, to na szczęście ludzie są właśnie różni, mają różne temperamenty, różne barwy głosu, inaczej wyglądają. I chyba póki co, na szczęście, nie do końca da się to wszystko skopiować.
Ale jedną rzecz udało wam się jak gdyby przeforsować. To taki, można powiedzieć, że Polacy zawsze coś muszą takiego zrobić, żeby trochę
kawałek
na swoim postawić.
Kawałek
wolności wyszarpać. Tu chodzi o muzykę, która miała być jeden do jednego odtworzona z tego nagrania z 98 roku, z ubiegłego wieku, a jednak tutaj w teatrze muzycznym będzie grana na żywo muzyka.
Tak, zgadza się. Będzie nasza orkiestra pod dyrygenturą pana Darka Różankiewicza. Będzie także cały zespół wokalny, to będzie 12 bądź 13 osób, z tego co się orientuję, śpiewaków chóru po prostu za sceną, którzy będą wspomagali nas na scenie.
Państwo wzięliście udział i dzięki temu dostaliście się do obsady, wzięliście udział w ogólnopolskim castingu. To był jeden z wymogów, prawda, producentów. Część naszego, że tak powiem, zespołu trafiła do tego spektaklu. Chyba wielka satysfakcja, jak w tej chwili wspominacie te momenty zmierzenia się z resztą świata.
Oj, to był morderczy casting, bo to było to kilka etapów. Trwało to bodajże tydzień w marcu i tydzień w kwietniu. Także wymaglowali nas po prostu na każdą stronę, żeby faktycznie znaleźć kogoś, kto w te ramki się wpasuje, jednocześnie zachowując jakąś taką swoją świeżość i oddając emocje.
Rzeczywiście, tak jak Kaja mówi, Maja, przepraszam. Tak jak Maja mówi, przypomniała mi się Kaja z castingów mianowana, która gra w Fleur de Lis. Faktycznie castingi ciężkie, składające się z wielu etapów i też obnażające dosyć człowieka, dlatego że realizatorzy wymyślili bardzo ciekawą formę tych przesłuchań, które zaczęły się od przesyłania nagrań do nich, a późniejsze etapy polegały na tym, że wszyscy uczestnicy tego castingu siedzieli razem w jednej sali, wszyscy pretendenci do danej roli mogli siebie posłuchać, mogli siebie obserwować, wyciągać wnioski z tych uwag i tak naprawdę ten casting później polegał na takich otwartych warsztatach z realizatorami, co oprócz tego, że otwierało lub zamykało komuś drogę do tego spektaklu, było też dużą dawką nauki po prostu, fajnych warsztatów.
Pięknie się tego słucha, dreszcze i w ogóle włos się podnosi na głowie.
Mówisz o próbie,
ale też
tak?
mówię o muzyce, która jest w tym spektaklu i o songach, które są zresztą ze słowami Zbigniewa Książka, więc pięknie na polski przetłumaczone czy stworzone właściwie wiersze. Ale też miałam wrażenie, choć nie mam wykształcenia muzycznego, ale tak mi się wydawało, że to dosyć trudne jest do śpiewania. Jest taki song, gdzie panowie śpiewają imię Esmeralda w taki sposób, że w którymś momencie to gdzieś wyskakuje w kosmos. Każdy sobie radzi na tyle, na ile mu tam...
Jak może.
Nie, no bo miałam trzy przykłady, myślę, matko, każdy to robi inaczej. Jak to wyciągnąć? To jedno A, prawda?
To prawda. Niesamowity jest poziom tych trudności tych utworów i zresztą w trakcie tych warsztatów sam kompozytor przyznał, że właśnie o to mu chodziło, że gdzieś tam kiedyś słyszy się u wokalisty ten moment, kiedy on dociera do granic swoich możliwości, no to jest właśnie ten środek, który on chciał użyć, że wtedy te emocje są jeszcze silniejsze, prawda? I zupełnie przyznaję to, że tak szeroko, skalowo rozstawia te numery, że po prostu... I dlatego potem dochodzimy do tych castingów, żeby znaleźć takich ludzi, którzy albo mają taką skalę, albo po prostu nie boją się zniszczyć swojego głosu tylko na tym jednym, tylko na tym jednym przedstawieniu i potem już nic innego nie zagrać.
Esmeralda też ma tak ciężko.
Wydaje mi się, że każdy ma tak ciężko, aczkolwiek faktycznie przyznaję, że panowie chyba największe ekstrema mają do śpiewania. A wracając jeszcze do tematu tłumaczenia, wydaje mi się, że to jest w ogóle clue sprawy, jeśli chodzi o tłumaczenie w ogóle jakiegokolwiek musicalu, czy francuskiego, czy angielskiego na język polski. Przede wszystkim dlatego, że język polski w ogóle jest trudny do śpiewania i gdzieś tam to nasze szumiące, szeleszczące wszystkie głoski czasami bardzo, bardzo z przodu dają inną też barwę w śpiewaniu i trochę to też wszystko inaczej brzmi. No ale co musimy sobie radzić?
Będzie to widowisko, prawda?
Będzie to widowisko. Wszystkie elementy grają na to widowisko, już nie mówiąc o akrobatach, którzy jak na nich patrzę na próbach, mimo że widziałem to już kilka razy, nie wierzę, że to są panowie, którzy zaprzeczają w ogóle prawom grawitacji.
Zgadzam się. A podobno to, co myśmy widzieli, mówię znowu my dziennikarze, to było nic.
To był zaledwie zalążek.
Tak, i wydawało mi się, że to można raz w życiu coś takiego zrobić, a oni to raz, drugi, trzeci, jeden za drugim.
Jeszcze żyją.
Wysocy mężczyźni, którzy po prostu unoszą się w powietrzu. Dokładnie. Siłą własnych mięśni pokonują grawitację. Nieprawdopodobne. Zresztą sama ta ściana, bo tak prawdę mówiąc, kiedy oglądałam zdjęcia właśnie z Paryża, wydawało mi się, że ta scenografia taka dosyć uboga, jakieś koło, jakaś ściana, prawda? A tutaj jednak to gra. Chociażby to, że ludzie się po tej ścianie poruszają, że to jest i wertykalnie, i horyzontalnie rozegrane, prawda? No a poza tym, jak mi już pani Maja pokazała na zdjęciu, bo jeszcze tego nie widziałam, światła.
Prawda. Tak, i właśnie się. Tutaj ta ściana bardzo, bardzo gra właśnie, bo te światła mają się na czym osadzić i to też jest, wydaje mi się, bardzo przyjemne, że w tym takim monumencie tej całej produkcji jednak znowu się spotykamy w tym miejscu, że prostota bardzo dobrze działa, bo pozostawia widzowi spore miejsce na wyobraźnię, a ta zawsze jest szersza niż to, co widzimy faktycznie.
A to też, czego nie wypełnia scenografia, zdecydowanie wypełniają i malują światła, także, które są naprawdę niesamowite.
No, w kostiumach to widzieliśmy Quasimoda. Ciekawa jestem bardzo, jak ten, chociaż wiadomo, że to będą kostiumy bardzo podobne do tych, które były w Paryżu. No i czekamy na premierę. Nowe wyciągarki, nowe mikroporty, nowy stół do tych, tak w ogóle nowe światła, cały teatr wzbogacony o różne doskonałości techniczne, które tam mają zagrać. A państwo gracie cyganów.
Tak. I tak też rodzeństwo. Sobie
tak, pomyślałam, że jakkolwiek to jest Victor Hugo i ta premiera paryska też dosyć już wiekowa, prawda, bo parę lat sobie liczy, ale jak zobaczyłam jeszcze na próbie bez kostiumów ten tłum śpiewający o tym, żeby się włączyć w to społeczeństwo, do którego się przybyło, prawda?
Tak.
I później jakieś takie bramki, jak przy ochronie zbiorowych jakichś wydarzeń. Pomyślałam sobie, że to może w którymś momencie zabrzmieć bardzo współcześnie.
Brzmi tak.
I tak?
Tak, wielokrotnie.
Mi się wydaje, że w ogóle to jest, że nie wiem, nie znam oryginału francuskiego tego tekstu, natomiast mam wrażenie, że jeśli chodzi o ten temat właśnie uchodźców, to pan Zbigniew Książek tutaj mocno nakreślił dzisiejsze czasy.
Samo słowo azyl, prawda?
Samo słowo azyl, samo słowo uchodźcy, które też się pojawia w naszym spektaklu. Słowo wpuśćcie nas, dajcie nam szansę, dajcie nam jeść, dajcie nam ciepłe miejsce. To ten temat się przewija i przy okazji wspaniałej muzyki i tego dzieła, które mamy szansę Państwu zaproponować, wydaje mi się, że wkraczamy na taki właśnie temat bardzo współczesny i, co tu dużo ukrywać, trudny, bo dzielący przecież nas wszystkich jako społeczeństwo.
No, twoja postać przynajmniej w książce wiesz, czy koniec jakiegoś świata po prostu przepowiada, jak gdyby. Tak. Tego, zmianę tego porządku, który tam jest. Nie wiem, czy w spektaklu
tak,
też
i zresztą
jest to
już, nie wiem, czy nie zdradzę za wiele, ale już jakby prolog całego Notre Dame de Paris troszeczkę jest taką przepowieścią właśnie tej przyszłości, że, no, że nie wiadomo, co dalej z tymi katedrami naszymi będzie. Nie wiadomo przez co. Przez to, że nie potrafimy się zjednoczyć, czy przez to właśnie, że za bardzo się jednoczymy.
Mhm. Tworzymy multikulti. Izolujemy.
Albo się za bardzo izolujemy. Dla innych to zawsze będzie, że się za bardzo izolujemy, a dla innych, że wręcz za bardzo otwieramy. I to zawsze jest, ten punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Przeznaczenie. Stąd się wzięła powieść.
To fatum jest.
No. Esmeralda to jest taka postać, którą marzy się, żeby zagrać, zaśpiewać? Bo to taka Carmen trochę, nie?
No właśnie Carmen nie. I to wielokrotnie reżyser podkreślał, że żeby właśnie nie być tą Carmen, bo Esmeralda ma 17 lat. Także jest takim też promyczkiem trochę radości. Ten taniec jest zawsze gdzieś obecny, ona kocha życie i przede wszystkim bardzo wierzy w miłość. I ponieważ jest jeszcze bardzo młodziutka, bardzo naiwnie w tą miłość wierzy i niestety no nie prowadzi to do dobrego końca dla niej.
No nie jest to komedia romantyczna zdecydowanie.
I zdecydowanie nie jest to też kreskówka disneyowska, co warto podkreślić.
Tak. To, że publiczność przybędzie, to już wiemy.
Mam nadzieję. I zapraszamy.
No tak, od wielu miesięcy sprzedawane bilety, a już od dawna się pojawia informacja, że właściwie do końca roku wyprzedane, bądź prawie wyprzedane. Bardzo dużo będziecie grać. Do końca roku ile spektakli, tak mniej więcej?
Około 170 do końca 2017 roku, z tego co jest nam wiadome. Może więcej, bo już teraz ostatnio się pojawia informacja, że do końca tego roku jeszcze mamy dwa spektakle dodane w poniedziałki. Zapraszamy.
Zapraszamy serdecznie. Myślę, że niektórzy będą chcieli zobaczyć obie obsady, a tu jeszcze wprowadzono zasadę swingów, czyli są tacy aktorzy, którzy czekają, prawda, na to, żeby w którymś momencie wejść w
tak,
rolę.
Tak, czekają. Nie chcę mówić, że czekają, aż komuś się
że dostanie kontrakt na Broadwayu i wtedy będzie można.
Dokładnie. No,
albo coś fajnego mu się w życiu wydarzy i będzie to ważniejsze niż spektakl.
Dokładnie.
O, na przykład.
W końcu nie sam Notre Dame człowiek żyje.
Abyście głosowo wytrzymali, żeby was nie zdziesiątkowały żadne grypy i inne takie. Prawda?
Też bym sobie tego życzył. I widzą.
Bardzo dziękujemy. 9 premiera, a potem no, chyba kto żyw będzie biegał do muzycznego. Obejrzeć, jak
z
to
z krótką przerwą na festiwal filmowy i Notre znowu Dame. Wracamy do Garbusa.
Również ludzi z festiwalu filmowego zapraszamy na spektakl.
Tak?
No, zapraszamy pewnie, że tak.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Maja Gadzińska, Krzysztof Wojciechowski i Tymon, który nie wiem, przyjdzie na spektakl czy nie? Wybierasz się zobaczyć tatę?
Chodź tu do mikrofonu.
Zrobił tak, że tego nie powtórzę słowem. Ale
albo
tak,
recenzję
jak
pisze,
się tak ręce podnosi i ramiona, to chyba znaczy, że nie wiem, prawda?
Na pewno na próbę go zabiorę. Mhm.
Bo złego to on chyba nie chciał oglądać, co?
Chciał, ale właśnie
bał się tych oczu świecących.
Chciał się ze mną wybrać, ale tutaj jako odpowiedzialny rodzic musiałem mu to ograniczyć, żeby jeszcze mnie lubił.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tymon, idź tam, zobacz teraz z tatą, jak to z drugiej strony wygląda. Tam pani Małgosia Ławnicka, ona nam realizuje. Pokaże, jak to się robi audycje, te wszystkie suwaki. A my chwilę przerwy tu robimy i za moment o Festiwalu Zbliżenia.
Dziękujemy.
8 września rozpocznie się w Gdańsku 4. Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Marek Brandt, sam przygotowujesz premierę.
Tak,
spektaklu.
Tak.
Druga premiera, o której też opowiemy, się odbędzie. Wystawy, spotkania, warsztaty, wykłady, filmy.
Koncerty.
Wszystko. No to postaramy się jakoś teraz o tym opowiedzieć, żeby sobie wybrać. Ale najpierw może opowiedz o swojej premierze, co to będzie.
Może ja się tu
cofnę
troszeczkę do pewnych założeń festiwalu. Dobrze. Od samego początku, kiedy festiwal powstał, założyliśmy sobie to, że nie będzie to festiwal, który będzie prezentował tylko i wyłącznie to, co się w Polsce dzieje lub na świecie, ale przede wszystkim skupiamy się na realizacji, produkcji i czerpania z tego, co mamy tutaj na miejscu, czyli z naszych artystów, z naszych historii. Chcemy, żeby festiwal nie był czymś odtwórczym, tylko żeby po festiwalu zostawały pewne, powiedzmy sobie, dzieła, czy artystyczne, czy dokumenty, które sprawiałyby, że ten festiwal będzie jakby żył sobie na swoim życiem niezależnym, a równocześnie to, co robimy, nie pozostawało gdzieś tam w niebycie. Bo bardzo często jest tak, że festiwale polegają na tym, że zaprasza się artystów, organizuje się koncerty, zaprasza się spektakle, następnie to się potem kończy, organizatorzy pracują nad następną edycją, a ja miałem takie założenie, taki pomysł mieliśmy z Kasią Sikorą, której tutaj dzisiaj nie ma, ale pewnie nas słucha, więc pozdrawiam, żeby ten festiwal, tak jak powiedziałem, czerpał stąd i żeby po nim zostawały różne rzeczy, więc z poprzednich edycji mamy na przykład filmy dokumentalne, mamy też programy muzyczno-kabaretowe, które są grane do tej pory. I także ta edycja obfituje w kilka wydarzeń, które mam nadzieję zostawią jakiś ślad, będzie można je tutaj obejrzeć lub przyjść i zobaczyć wystawę na przykład Kuby, o której za chwilę on powie. A premiera, którą produkujemy w tym roku, znaczy produkujemy dwie premiery, znaczy nie produkujemy, może tak. Jedna się premiera odbędzie w ramach festiwalu jako produkcja festiwalowa, druga jest to stypendium Mai Miro Maj Wiśniewskiej, która realizuje tą premierę i ona odbędzie się również w ramach festiwalu, ale to jest realizacja stypendium artystycznego na podstawie tekstu Singera. Premiera, którą ja realizuję, jest to sztuka Boże Mój, izraelskiej nieżyjącej już autorki Anat Gof. I ona w ogóle zaczyna się jak taki dobry dowcip, bo przychodzi Bóg do lekarza. Ktoś powiedział, że to jest początek niezłego kawału. Mhm. Jest to sztuka, która jest grana na całym świecie z dużym powodzeniem. W Polsce tylko 3 teatry jak do tej pory zdecydowały się zrealizować. My jesteśmy czwartym miejscem, który będzie realizował tę sztukę. Trochę się dziwię, bo to taki trochę samograj jest i sztuka, która nie wymaga zbyt wielu nakładów ani finansowych, ani jakichś specjalnych przestrzeni. Rzecz odbywa się w gabinecie psychologa, no to przychodzi Bóg na terapię. No więcej nie zdradzę, bo...
Może aktorzy boją się zaszufladkowania, szczególnie ten, co gra Boga.
Nie wiem, jest to wyzwanie na pewno dla aktorów, no ale no tak, zaszufladkowanie, cóż, można zagrać więcej niż Boga, tak później. Niemniej jednak jest też to sztuka, która jest w koprodukcji z Teatrem Miniatura, więc mamy już taką umowę z teatrem, że przez najbliższy sezon mamy zagrać 20 spektakli. Tytuł wchodzi do repertuaru teatru. Premiera odbędzie się 9 września w Teatrze Miniatura i już od 16 września już jest kolejne przedstawienie. Także jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, a polecam, to zapraszam do kontaktu z Teatrem Miniatura i tam już normalnie można zamówić bilety na kolejny spektakl. Ta edycja obfituje w dużo wydarzeń również z przeznaczeniem dla dzieci. Przygotowaliśmy warsztaty, zarówno taniec izraelski dla dorosłych i dla dzieci, jak i warsztaty Hani Kosowskiej, podczas których dzieci będą mogły zapoznać się ze specyfiką świąt żydowskich, a jednocześnie wykonać prace plastyczne, na przykład maski purimowe. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, ponieważ mamy kilka takich wydarzeń na tym festiwalu, które zmuszają nas do wprowadzenia tak zwanego limitu. Na przykład koncert Liron Mejuchas, to jest izraelska perkusistka, która gra w zasadzie na wszystkim, co wydaje dźwięk od stuków. W sobotę 10 września będzie jej koncert, poprzedzony również koncertem już kiedyś prezentującej się w Trójmieście grupy Anashim z Bielska-Białej. Następnie w niedzielę mamy taki trochę eksperyment znany nam jako twórca muzyki do filmu Jima Jarmusza, tylko Kochankowie przetrwają, dobrze mówię? Jim Jarmusz, tak? Józef Van Wissem będzie na żywo grał muzykę do takiego niemego filmu z 1905 roku Dziecko getta. Film jest krótki, ale około 15-18 minut, ale przed filmem jeszcze Józef zgodził się zagrać krótkie intro parominutowe, żeby jakby wprowadzić publiczność w klimat tego filmu. Będzie jeszcze jedna prezentacja filmowa. Będzie film o Salomonie Wiesenbergu. To jest jeden z niewielu bohaterów, którzy przeżyli powstanie w Treblince oraz brał udział w powstaniu w warszawskim. Zmarł w tym roku. Niestety chcieliśmy zaprosić go również, żeby był bohaterem tego spotkania. Film jest w reżyserii Janusza Kidawy-Błyńskiego. Niestety Janusza nie będzie, ale będzie autor scenariusza Tomasz Taraszkiewicz. Będą za chwilę też mówili moi koledzy, którzy są w studio, o swoich rzeczach, które na ten festiwal przygotowujemy. Przygotowujemy również taką wystawę. Będziemy mieli kilka wystaw. W zasadzie jedną dużą wystawę, która nazywa się W czasie, w przestrzeni, we mgle Gdańsk. To tutaj Kuba zaraz zabierze głos, opowie o niej. Będzie też wystawa dokumentująca 3 lata poprzednie festiwalu. To przygotowuje Iwona Wojdowska, nazywa się to 3 zbliżenia. Będą oczywiście spotkania z autorami książek. Przewidujemy w tym roku spotkanie z Beldą Czarnotą, która opowie o kobietach w torze, i z Magdaleną Kicińską, która napisała książkę Pani Stefa. Jest to najbliższa współpracownica Janusza Korczaka, z tragicznymi losami, która w 2 lata przed wybuchem wojny wyjechała do Palestyny, wróciła, no i niestety zginęła razem z Korczakiem i dziećmi. Zapraszamy na warsztaty tańca izraelskiego. Oferta jest dość bogata. I sam się sobie dziwię, że udało nam się to wszystko jakoś poutykać w tych 4 dniach. Ten festiwal nie jest może tak sprecyzowany, tak jak w zeszłym roku, że on był bardzo nastawiony na literackie spotkania, czy 2 lata temu na językowe, bo mieliśmy wówczas takie poszukiwania jidysz, hebrajski, ladino, ale wydaje mi się, że jest taki bardziej artystyczny, bardziej taki koncertowo-teatralny i zapraszam również Ignacy Wiśniewski, który dzisiaj nie ma z nami w studio, przygotował, wydaje płytę z Jazz Shirim. To jest takie pokłosie trochę jego inspiracji muzycznych związanych z realizacją muzyki do spektaklu Każdy przyniósł co miał najlepszego, który jest jeszcze w repertuarze Teatru Miniatura. A Ignacy do tego tworzył muzykę, zostało mu trochę materiału i z tego materiału powstał taki jazzowo.
Opowiadał o tym salonie artystycznym Radia Gdańsk latem, wtedy, kiedy grali jeszcze w Sopocie.
Tak,
teraz
tak,
mówił też, że będzie na festiwalu zdarzenia i wtedy będą też zbliżenia, przepraszam, i wtedy będzie też płyta, także już się cieszymy, można to
dokładnie
sobie będzie.
Ja może bym poprosił teraz może...
Bardzo prosimy. Panie Jakubie, przepraszam bardzo. Jakaś taka jesienna chyba już znowu aura.
Jeszcze
została.
Lato.
No dobrze, niech tak będzie. Może zacznijmy od wystawy rzeczywiście.
Mnie jest dosyć trudno o tej wystawie mówić, szczególnie, że to nie jest wystawa, która jest jakimś podsumowaniem, czy czymś zamkniętym, jest właściwie takim otwartym procesem. Na wystawę właściwie składają się 3 wystawy, 3 różnych artystów. Jakby takim punktem wspólnym jest Gdańsk. W czasie, w przestrzeni, we mgle Gdańsk. To nie jest spacer po Gdańsku. Tutaj nie ma jakichś takich bezpośrednich i nachalnych odwołań do samego miasta. Jest to raczej próba uchwycenia spojrzenia 3 artystów na miejsce, w którym żyją, w którym tworzą. twarzą, z podkreśleniem jego i tradycji, i przeszłości, i wielokulturowości, ale również i współczesności. Pierwszy z artystów to Wiesław Grzech, który zajmuje się malarstwem sztalugowym, wielkosztalugowym. Zresztą każdy jakby co innego tutaj wnosi. Te prace Wiesława są kolorystyczne, kolorowe. One, to jest jakby jakaś, nie wiem, defragmentacja, jakiś natłok fotonów kabalistycznych, sefirot, z których składa się ta wizja jego Gdańska. To są obrazy, przy których jak człowiek stoi w ciszy w jego pracowni, to słychać muzykę. W związku z tym, że jak państwo będziecie oglądać te obrazy, to zawsze jest troszeczkę zamieszania, jest więcej osób, więc tej muzyki można nie usłyszeć, dlatego z tego co wiem, to Wiesław planuje zrobić jakiś podkład muzyczny, coś wyciągnąć, żeby tutaj coś właśnie zagrało. Drugi z artystów to Piotr Maria Rychlicki i Piotr jest fotografikiem, wspaniałym fotografikiem, który mamy przyjemność. On stał się takim trochę jakby kronikarzem tego miejsca, w którym dzieją się te zdarzenia i festiwal zbliżenia, ponieważ fotografuje również imprezy i zdarzenia i religijne, i kulturalne, które mają miejsce w Nowej Synagodze we Wrzeszczu. I to jest też pokazanie jakby Gdańska, czy też naszej rzeczywistości, tej żydowskiej w Gdańsku dzisiaj. Tego Mir Zayn Do, my jesteśmy, żyjemy, czyli nie tylko Cepelia, przeszłość i Łzawę, wspominki Sztetlu, ale po prostu ta rzeczywistość dzisiejszego Gdańska. Jeżeli chodzi o trzeciego z artystów, Jakuba Skrzypczaka, no, trudno mi jest powiedzieć, bo ja nim jestem akurat, więc to jest zawsze pewna trudność gadanie o sobie. Najlepiej oczywiście będzie, jak państwo przyjdziecie i zobaczycie. No, mogę powiedzieć tyle, że to, co starałem się pokazać, to jest próba takiego mojego dotknięcia Gdańska. Ja tu jestem najmłodszy, nie chodzi o wiek, ale o fakt, że ja nie jestem bytem gdańskim. Bardziej warszawskim, jeszcze wcześniej bardziej galicyjskim. Od niedawna tutaj jestem i tego Gdańska ledwo dotykam. To są takie ledwo muśnięcia Gdańska, ale na pewno bardzo, bardzo intensywne. Sztuka, którą tworzę, tutaj mieliśmy Wiesława malarstwo sztalugowe, olejne, Piotr fotografia, ja z kolei bardziej kolaż i grafika. Tą rzeczywistość staram się kleić, klecić, często z odpadku, z rzeczy zużytych, naznaczonych gdzieś tam jakimś zębem czasu, nadawać im nowe znaczenia. Tak więc bardzo serdecznie państwa zapraszam na tą wystawę, czy też na ten tryptyk wystaw, właściwie na dobrą sprawę. Z tego co pamiętam, to ja mam jeszcze w planach
warsztaty.
Takie, które
amulety
się nazywają.
Jakieś.
Tak, amulety. Dokładnie rzecz biorąc, to jest. Szukam w programie, nie mogę znaleźć.
Szkoła magii i pisania amuletów.
I pisania amuletów, właśnie. Więc na ten temat też państwu nic nie powiem, bo to jest tak tajemniczy temat, że to jednak trzeba przyjść, dotknąć i zobaczyć. Z tego, co się orientuję, bodajże tam jest ograniczona ilość miejsc i chyba wszystkie miejsca już są pewnie zaklepane. Ale no, brzmi to dziwnie, no, pisanie amuletów w XXI wieku, ludzie już rzadko kto w Pana Boga wierzy, a co dopiero w amulety, jakieś duszki, jakieś takie ludowe bardziej formy religijności, ale jest to odwołanie właśnie do takich ciekawostek etnicznych, etnologicznych, być może magicznych i tego w judaizmie, tego skrzydła ludowej pobożności, które jest bardzo ciekawe, interesujące, szczególnie tutaj na tych terenach polskich, związanych z kulturą, z ruchem hasyckim i kabalistami tutaj środkowo-wschodnioeuropejskimi.
No i jeszcze Szczęśliwe Miasteczko, scenografia do tego spektaklu, ale może zacznijmy, bo mamy tutaj, mogę powiedzieć, Teatr Barnaby mamy, tak?
Tak, Teatr Barnaby, czyli Marcin Marzec.
Czyli Marcina Marca, Maja Miro.
Wiśniewska, tak.
Gra, tak? Znaczy na instrumentach, jak to jest? Pan gra i lal... No, co ja będę opowiadać, no?
Pewnie. To znaczy, tak, Maja Miro Wiśniewska razem z Ignacem skomponowali muzykę do tego przedstawienia. Jeszcze coś komponują, więc prawdopodobnie coś tam jeszcze do tego przedstawienia dorzucą. Maja będzie prawdopodobnie grała na żywo, może nie w każdym przedstawieniu, ale w większości przedstawień, które później będziemy, mam nadzieję, okazję mieli zagrać. Co to za przedstawienie? Mhm. Szczęśliwe Miasteczko. O mądrym Żydzie z Chełma.
Berek. Tak się nazywa, tak, to jest paradoksalne. I ja z kulturą żydowską nie miałem wcześniej nic wspólnego. Jakby była to dla mnie taka jakaś tajemnica i nadal jest tajemnica, no bo jakby Marek Brandt nic nie chce mi na ten temat opowiadać nigdy. Zawsze tylko sobie żartujemy. To chyba dobrze, że z tej strony poznaję tych ludzi, tą kulturę. Teraz robimy właśnie przedstawienie o tym Berku, o mądrym Żydzie z Chełma, który...
Ale Żyda pan też zrobił? Lalkę, tak, marionetkę,
tak,
co?
Tak, tak, tak. A i o technice teraz powiem. W jakiej technice jest robione to przedstawienie? Na mojej scenie marionetkowej zagrają lalki, które są takimi czeskimi lalkami, marionetkami, czyli bardziej Sycylijkami, tak jak rozmawialiśmy tutaj z panem Andrzejem. Ja będę wszystkimi animował lalkami na tej scenie. Gram sam. Będzie to taki trochę monodram, no oprócz tego, że Maja będzie grała na żywo. No o historii, co tutaj...
Klasyka teatru marionetkowego, jeżeli chodzi o Czechy i Słowację.
Tak, tak, tak. Czyli dużo wygłupów. Będzie szalona koza, będzie zły gospodarz Kozi Bobek. No i ten biedny Berek będzie pokonywał coraz to inne przeszkody, które mu los rzuca pod nogi. No, w każdym razie będzie to śmieszne dla dzieci, ale myślę, że i dorośli też znajdą coś ciekawego dla siebie w tym przedstawieniu. A jeszcze chciałem powiedzieć, że oprócz tego, że scenografię ja robię w większości, ale jeszcze pomaga mi Karolina Michałek, z którą niedawno zacząłem współpracę. Malarka, artystka i myślę, że tutaj wzbogaci bardzo, bardzo mocno też elementy scenografii, które głównie wykonuje tutaj właśnie Jakub Skrzypczak.
I co pan wykonuje? Jakie elementy scenografii do tego? Jakoś tu...
Domki głównie tego zaczarowanego, tego szczęśliwego miasteczka.
Oprawę
samej sceny. No musiałem się tutaj, tak jak tutaj kolega mówi, że z kulturą żydowską nie bardzo, nie to pierwsze spotkanie, moje było to pierwsze spotkanie w ogóle z teatrem takim lalkarskim. Musiałem troszeczkę zajrzeć do historii, jak to wygląda, jak te właśnie sceny wyglądały, jak tam wyglądały kulisy, jak to wszystko było zbudowane.
Że sami państwo widzicie, na tym polega festiwal zbliżenia.
Że to zbliżają, są spotkania i zbliżenia. Tak.
Którzy często nie dotykali tych przestrzeni.
To jeszcze sprecyzuję, bo tak może trochę namieszałem. Lalki same też są gdzieś tam elementami scenografii u mnie. I właśnie bardziej o to mi chodziło, że Karolina Michałek, ona maluje te twarze, robi jakby konkretnie kostiumy do tych lalek i niektóre elementy scenografii poprawia, a tutaj głównie właśnie wykonuje Jakub. Także tutaj, tutaj, żeby nie było.
Przeczytałam, że pan ma lalki w 3D, myślę sobie, no to właściwie każdy, nie? Ale się okazuje, że to chodzi o drukowanie. Te też są drukowane?
Tak, znaczy głowy do lalek tutaj, do trzech postaci będą wydrukowane, że już są wydrukowane i pomalowane. Ale całą resztę trzeba zrobić, z drewna wyrzeźbić, połączyć to jakoś. Chyba najwięcej czasu zajmuje połączenie tych elementów, bo wydrukować to w 24 godziny można każdą głowę wydrukować. To nie jest problem żaden. Później trzeba to założyć na ten kosmos.
Złożyć i jeszcze, żeby ruszało się.
Żeby to działało. Ale,
żeby to działało.
Wiarygodnie.
Tak, to śmiesznie, że drukowane było. Drukujemy ludzi małych.
Takie współczesne golemki, nie? Ale z 3D, z komputera. Tak. Codzienność Żydów gdańskich przed wojną też będzie opisywana w jakiś sposób.
Tak, mam wrażenie, że nasz wykład to jakby najmniej artystyczny jest z całej tej palety tutaj wydarzeń.
Ale to nie
festiwalowych.
Ale wszyscy tu musieli, bądź już wiedzą, bądź musieli sięgnąć gdzieś do przeszłości i coś tam znaleźć, wydobyć.
My proponujemy z Anetą wykład o przeszłości, czyli takie trochę jednak diachroniczne ujęcie od którego organizatorzy raczej uciekają. Niemniej jednak jest to historia o Żydach gdańskich na podstawie materiałów gdańskich. Czyli właściwie pełnimy rolę pośredników kulturowych. Opowiadamy to, co Żydzi właściwie sami o sobie opowiedzieli już wcześniej. No, nasza rola sprowadza się do tego, że troszkę te teksty tłumaczymy, troszkę przedstawiamy, pokazujemy zdjęcia, pokazujemy foldery, pokazujemy gazetę żydowską Jüdisches Gemeindeblatt, który był jedyną gazetą synagogalną wydawaną w Gdańsku. Także takie właśnie życie codzienne, co robili, czym się zajmowali, gdzie pracowali, z kim się spotykali, co ich interesowało, co negowali. Zwykłe, proste sprawy.
Mhm. Chyba dla mnie będzie bardzo dobre, proszę, żeby się zapoznać. Szkoda, że tak późno.
Zapraszamy serdecznie.
My tu sięgamy jeszcze, chciałbym zaprosić Państwa, jeżeli są jeszcze miejsca, bo nie wiem, ale dość dużo osób się zapisuje na to. Pani Joanna Raftopoulos będzie robiła taki spacer historyczny po Wrzeszczu, właśnie śladami żydowskimi, więc dwa razy będzie wyjście do Wrzeszcza, popatrzenie, gdzie ci Żydzi mieszkali, co pozostawili po sobie, jakie są zabytki. Także to nie będzie jakby jedynym historycznym odwołaniem się podczas tego festiwalu. Będziemy mieli też oczywiście kilka takich cięższych trochę tematów. Przed filmem Dziecko getta będziemy mieli taki wykład, spotkanie z Beatą Kołczańską, która będzie mówiła o życiu artystycznym w Auschwitz. To tak się nam trochę może na smutno ten festiwal zacznie kończyć, ale jakby chcemy dotykać różnych tematów i różnych przestrzeni poprzez jakieś historyczne wspominki, aż po współczesność. Wydaje mi się, że przyszła edycja, jeżeli się odbędzie, to będzie raczej future. To będziemy może mówić trochę o fantastyce, będziemy gdzieś wybiegać w przyszłość. Takie mamy plany. Ale tak jak powiedziałem, istotą tego festiwalu jest to, żebyśmy coś pozostawiali po sobie. Poza plakatami, które znikają, i ulotkami, które potem wychodzą do śmieci. Więc wszystkie te działania, większość tych działań, mam nadzieję, będą sobie egzystowały własnym życiem. Spektakl Marcina, wystawa Kuby, wystawa Iwony gdzieś już w pokłosie wykładów, spotkania z autorkami książek. No, zapraszam Państwa serdecznie.
Będzie się działo. Trudno wybrać, jeśli ktoś ma 4 dni wolne, to tylko pozazdrościć, bo właściwie poza warsztatami nie zawsze, czy spektaklami, tam jest ilość miejsc ograniczona, można się na wszystko dostać. Ale ja bym jeszcze chciała poprosić, żeby nam pozostawiono w tej chwili gdzieś w głowie wyobraźni, pamięci jakiś obrazek z dawnego Gdańska. Mówicie Panie o życiu. Tak? Jakiś przykład. Nie wiem. Zawód, praca, sklep, szkoła, postać.
Ja bym tylko chciała zwrócić uwagę, że ulotki nie trafią do śmietnika. Z pewnością nie wszystkie. Co najmniej właśnie 2 egzemplarze trafią do zbiorów. Pan Biblioteki Gdańskiej, moja pracownia dokumentów życia społecznego, właśnie zbiera te zbiory. Tak jak zbierali bibliotekarze przed II wojną światową i no niestety nie ma zbyt wiele właśnie tych pozostałości życia Żydów w Gdańsku, więc te, które mamy, są tym bardziej bezcenne. Są to katalogi sklepów prowadzonych właśnie przez żydowskich mieszkańców Gdańska, ale jest to też na przykład program otwarcia synagogi we Wrzeszczu, więc takie drobiazgi, ale naprawdę cudowne, tworzące atmosferę i oddające właśnie tamten świat.
To wszystko? No bo reszta na festiwalu, tak?
No tak, tak. Zaczynamy w czwartek, kończymy w niedzielę. 4 dni partneruje nam Miejska Biblioteka Publiczna, Teatr Miniatura, wiele instytucji i wielu sponsorów, z których nie mogę wymienić się, gdyż tak wymienimy ich podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia festiwalu. Także proszę śledzić, programy są również do otrzymania właśnie w bibliotece tutaj we Wrzeszczu. No i zapraszam Państwa.
Zapraszamy serdecznie i na te spektakle, i teraz, zapraszamy. I później. Ten Tymon, co tu był, nie wiem, ile on mógł mieć lat, 6 na oko, tak? Może dałby radę obejrzeć?
Oczywiście.
Szczęśliwe miasteczko?
Ja myślę, tak, między taki przedział wiekowy od 5 lat, to jest tak, to jest dobrze. Mhm. Tam nie ma strasznych
rzeczy. Marek wspomniał o tych trasach po Wrzeszczu. Ja tylko powiem, żeby ludzie się nie zdziwili, bo na pewne rzeczy trzeba się zapisywać albo sobie zarezerwować miejsce, gdyż ilość miejsc jest ograniczona, wiadomo. Nie? Na koncerty na przykład trzeba też wcześniej się umówić, żeby
dostać. No niestety synagoga jest pojemna taka, jaka jest, więcej nie rozciągniemy. Wykładowcy też mogą pracować, ci, którzy idą w teren z jakąś tam określoną grupą. Dlatego też no tak jest. Tak. Jest to sztuka wyboru również.
Zapraszamy Dziękujemy.
Dziękuję.
Marek Brandt,
dziękujemy.
Jakub Skrzypczak, Marcin Marzec, Izabela Olszewska, Aneta Kwiatkowska. Odwiedzili nas też, ale już pobiegli, no bo są przed premierą, więc każda minuta się liczy. Maja Gadzińska i Krzysztof Wojciechowski. Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia rozpoczyna się w czwartek 8 września. Potrwa do niedzieli włącznie, a polska prapremiera musicalu Notre Dame de Paris w piątek, 9 września w Teatrze Muzycznym w Gdyni. I o tym dziś rozmawialiśmy w Salonie Artystycznym. Andrzej Rzek.
Iwona Burawska.
I do usłyszenia.